procesor.
Decompressor.
Program poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe.
Dobry wieczór, o 21:00. Witajcie w Dekompresorze na kanale Technologia. W czerwcowy, chłodny wieczór, bardzo gorący wieczór czerwcowy. Jesteśmy w komplecie. Witaj Kaju, witaj Antek.
Cześć Wojtek.
Halo.
Cześć Kaju.
Jesteście dobrze.
Cześć wszyscy. Spadł mi monitor.
Masz drugi, to się nie przejmuj, masz zapasowy. Jesteśmy tydzień w sumie po Pixel Heaven, zrobiliśmy materiały, Kaja siedziała, zarzuciwszy sen na parę dni, siedziała przy tym dzień i noc kilka dni.
Także, od wtorku.
Od wtorku. Także wyobraźcie sobie, ile jest pracy z tym, żeby zrobić kilka minut takiej relacji z imprezy, ale warto było, bo z tego, co ja już zdążyłem obejrzeć, to mamy materiały bardzo unikalne i bardzo ciekawe, także zaraz oddam głos Kai i to opowie w ogóle, co tam się działo. Troszeczkę mieliśmy już tego przedsmak w środowym odcinku na kanale Gry, gdzie wspominaliśmy już, w zasadzie wspominaliśmy, ja nie mogę nawet tak powiedzieć, bo ja nie wspominałem, siedziałem tylko z otwartą buzią i słuchałem tego, co tam się działo. Ale dzisiaj będziemy to kontynuować w bardziej taki dekompresorowy sposób, czyli w bardziej od strony też rozmów na przykład z deweloperami gier. Tu Antek przeprowadził bardzo fajną wywiad, bardzo fajną rozmowę, że też będziemy to wszystko dzisiaj wam polecać. Oczywiście wszystkiego nie pokażemy, nie jesteśmy w stanie zmieścić w godzinę tego, co tam udało nam się uzbierać po to, żeby jeszcze... Znaczy nie zostanie nam... Gdybyśmy mogli tak zrobić, to nie zostałoby nam czasu nawet na to, żeby się przywitać.
Także dlatego mamy mnóstwo osobnych filmów.
Zapraszamy na nasz kanał na YouTubie. Jeżeli macie siłę, moc w sobie i ciekawość, to już teraz można obejrzeć całą playlistę 12 filmów, 12 rozmów z 12 bardzo ciekawymi ludźmi.
A jeszcze będzie więcej, tylko w tym tygodniu dopiero dojdą, bo jeszcze nie zdążyłam zmontować 3 rozmów, które w tygodniu wrzucimy.
Tutaj dzisiaj jeszcze będziemy mieli materiał, którego w innych miejscach nie znajdziecie, ale to na razie nie będę zdradzał tajemnicy. No i co, może wystartujmy już z newsami, bo mamy trochę newsów zebranych z tego tygodnia ciekawych, troszkę też wokół gier, a potem Pixel Heaven. To od czego zaczynamy?
No ja bym chciała zacząć od bardzo nostalgicznego sklepu unitra.pl. Możesz pokazać? Bo skoro mieliśmy weekend zupełnie nostalgiczny, to możemy też zajrzeć na stronę Unitry i kupić sobie wierną replikę legendarnego modelu słuchawek Unitra.
Jeszcze Radbor powinien się pojawić do kompletu.
A nie ma go tam niżej. Pamiętam te słuchawki, pamiętam, że te druciki, to się przesuwało, było dla mnie fascynujące i to była jedna z lepszych zabawek. Nawet nie popsułam ich, one były dobrze wykonane. No i co prawda wzmacniacze lampowe to zawsze będą kosztować fortunę, ale te słuchawki są w zupełnie normalnym pieniądzu. Pytanie, jak tam z dźwiękiem?
Pytanie, czy te słuchawki rzeczywiście są warte swojej ceny, bo one mają na pewno ogromną wartość sentymentalną. Ale powiedzmy sobie uczciwie, sprzęt słuchawkowy z tamtych czasów to nie była jakaś, nie wiem, orgia jakości. Mm-hmm. Ciekawe, czy ktoś tego próbował.
Jeżeli ktoś z was używał już nowych słuchawek Unitry, to prosimy o znak sygnału. Jesteśmy ciekawi, jak to działa. No bardzo się wzruszyłam, oglądając te zdjęcia. Naprawdę, no śliczny sklepik.
Też... Ja tutaj pod biurkiem mam jeszcze... Taki amplituner Radmor, teraz nie jestem w stanie go szybko wyciągnąć do kamery, nie pomyślałem w sumie, żeby mogłem to pokazać i muszę powiedzieć, że on z tamtych czasów do dzisiaj przetrwał, jeszcze ciągle działa, jeszcze ciągle gra i gra lepiej niż niejedno kino domowe, które dzisiaj możemy sobie kupić gdzieś tam w MediaMarkcie. Wiadomo, że to nie będzie sprzęt high-endowy za kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale w porównaniu z tym, co teraz kupujemy za takie psie pieniądze, powiedzmy, no to taki starożytny amplituner lepiej brzmi niż to, co ja mam na przykład tutaj wokół siebie.
Ciekawe, że tego typu sprzętu nie widzieliśmy na Pixel Heaven. Może
szkoda, co?
Można... oddzielna impreza do tego.
Stały jakieś staroświeckie wieże, ale faktycznie jakieś tylko dwa sprzęty mi wpadły w oko. Spróbuję znaleźć zdjęcia jakoś w międzyczasie, no, jeżeli
oni
będzie
tak
chwila.
Mieli bogaty program.
Och, tyle sprzętu, naprawdę. No to też na fali nostalgii 30 lat temu ktoś po raz pierwszy sprzedawał telefon komórkowy. Mamy tę stronę na Maszablu, są też nostalgiczne chwile.
Wtedy 4000 dolarów, tak? A ciekawe, czy ten telefon
prawie
by ocalał gdzieś.
Prawie 4000 dolarów.
To czy teraz kosztowałby jako kolekcjonerski eksponat też 4000, czy może nawet więcej? Ciekawe.
Mógłby kosztować więcej, jeżeli byłby sprawny.
Wiesz, za kilka lat pewnie zrobią z nim to, co z Volkswagenem Beetle, to znaczy zrobią hipernowoczesny telefon w takiej obudowie. W zasadzie pewne rzeczy
robią takie. Robią takie, widziałam jakieś takie, one miały właśnie oldschoolową obudowę, ale w środku były zupełnie nowoczesne i to taki, wiesz, hipstersko.
Widzisz, to...
No zobacz, prekursor hipsterstwa właśnie na ekranie.
Bo ile to ważyło w ogóle?
Sądzić, że, ojciec założył. Futurologia w dziedzinie sprzętu nie ma sensu, bo i tak wszystko zostanie wymyślone, coś jak reguła 34.
Mhm. No to jeszcze mam jednego, no powiedzmy newsa, taki blast from the past raczej. To jest Wojtku, to ICE Space College. To jest taka sonda kosmiczna, jak mi opowiedział wielbiciel tego rodzaju tematów, z czasów disco, którą NASA wystrzeliła, żeby badać Słońce. I wiele lat później skończyły się pieniądze i w ramach cięć budżetowych zostało zmienione jej zastosowanie na badanie komety Haleya, która no, czasami mamy okazję tam zobaczyć. Chyba za mojego życia.
Ona ile? 70 chyba lat, tak? 70 parę lat chyba.
To już trochę...
No ale nieważne. Grunt, że jak się raz nie załapiesz, to już drugi raz nie dasz rady.
Dokładnie. Ja się załapałam chyba raz. Chociaż nie wiem, czy powinnam się przyznawać.
W 86 była.
Tak, załapałam
nie,
się.
Nie, albo 7. Nie, 86, a za to jej okres obiegu to jest 87 lat. Coś z tym by...
No tak, nikła szansa, chyba że coś się ruszy w dziedzinie,
dobra, nie
w dziedzinie
będę
przedłużania życia.
Nie pamiętam ile lat, ale w każdym razie raz
w
było.
W latach 80. widzieliśmy.
Za naszej kadencji. Tak. Nie widzieliśmy. Było koszmarnie ten pochmurne popołudnie i w ogóle.
Ale wiedzieliśmy, że jest. To też jest wydarzenie, które się przeżyło.
Tak, tak.
No w każdym razie przesłanie jej do badania komety Haleya wypchnęło ją na trajektorię, która zaprowadziła sondę w bardzo daleki kosmos. I w 97 roku NASA stwierdziła, że nie można już marnować pieniędzy na utrzymywanie łączności z maszyną, która prawdopodobnie nie wróci i w zasadzie diabli wiedzą, co się z nią dzieje. Zagasiła wszystkie instrumenty pokładowe z wyjątkiem odbiornika, tak na wszelki wypadek, jakby jednak zniosło. Sondę przekazała w darze Muzeum Smithsonian, a sprzęt do łączności wysłała na złom. No bo
tam,
nie utrzymujemy tego jeszcze.
Tam, o ile pamiętam, była całkiem ciekawa historia w ogóle z posłaniem tej sondy na poszukiwanie komety Haleya, która się wiązała z tym, że wiadomo było, że tak rzadko się kometa Haleya pojawia i był to pierwszy raz, kiedy ona się pojawiła, kiedy była szansa w ogóle wysłać cokolwiek na zbadanie jej, jako że no, programy kosmiczne są nieco, powstały nieco później niż poprzednia wizyta tej komety, bo to był sam początek wieku, jeżeli nie koniec XIX, tak jak mówię, nie pamiętam dokładnie okresu obiegu, ale to jest albo 76 lat, albo 80 kilka. W każdym razie była wielka konkurencja, czy to Rosjanie, czy Europejczycy dorwą piersi tą kometę, a NASA stwierdziła, że szkoda jej kasy i że tego nie zrobi. Ale mieli u siebie na stanie pewnego specjalistę, który był absolutnym geniuszem od wyznaczania trajektorii. To, słuchajcie, nie jest banalna sprawa, bo macie tam sondę, macie Ziemię, macie ileś tam planet, księżyc, one wszystkie grawitacyjnie oddziałują i sonda obok każdego takiego masywnego ciała potrafi sobie zakręcić. I ten gość potrafił to wyliczać i ta sonda była przeznaczona do tego, żeby badać zupełnie inne rzeczy. Żeby badać jakieś rzeczy związane ze zjawiskami zachodzącymi na Słońcu. Gość pokombinował i stwierdził, że jak tutaj troszeczkę poprawimy tą obecną trajektorię sondy, to zbada pewną kometę, nie kometę Haleja, tylko jakąś, która trochę bliżej krąży, a przy okazji przejdzie przez warkocz komety Haleja. I o ile z tego, co słyszałem, nie do końca posiadając wszystkie autoryzacje, zmienił nieco kurs tej sondy, w związku z czym niespodziewanie zarówno dla Europejczyków, jak i dla Rosjan sonda ta rzeczywiście trafiła i coś z komety Haleja zbadała. Także było to w zasadzie porwanie wewnątrz NASA.
No dobrze, no i to w takim razie wracamy do naszej aktualnej sondy, z którą nie wiadomo, co się dzieje. I w tym roku o całej tej historii dowiedzieli się ludzie ze Space College, czyli tam ta strona, którą przed chwilą pokazaliśmy. I postanowili jakoś interweniować, w sensie zrobiło im się szkoda tego rozbitka. Odpalili Kickstartera, żeby złożyć sprzęt i nawiązać z sondą jakąkolwiek łączność, ponieważ wynikało z różnych obliczeń, że w tym roku sonda będzie przelatywać koło Ziemi. Chcieli uzbierać 125 tysięcy dolarów, zebrali 150 tysięcy, złożyli sprzęt, zaczęli nadawać i okazało się, że sonda odpowiada. I jeżeli uda się zbadać, w jaki sposób można by przesłać komendy sterowania silnikami, można by ją z powrotem zgarnąć do nas, ponieważ niedługo poleci dalej i nie wiadomo, kiedy wróci i być może właśnie nie za naszego życia, albo nawet za kilka pokoleń i szkoda by było. I przez ostatnie, no ponad tydzień nie śledziłam, jak tam dalej historia się rozwija, ale widziałam, że tylko, że wrzucali jakieś zdjęcia z widma transmisji i to... I mówili, że to może być telemetria, może coś się uda
z
zrobić.
Z tego, co słyszałem, to im się już udało.
Tak?
Tak, wiesz, czytałem jeden artykuł chyba zresztą był w dziale naukowym w Gazecie Wyborczej. Ktoś rzeczywiście opisał tą całą historię. Wygląda na to, bo to ta kwestia była rzeczywiście, trzeba było bardzo ściśle zachować czas, prawda, kiedy ona przelatuje.
Tak.
I oni bardzo biedzili się z tym, żeby odtworzyć i protokół transmisji, i urządzenia do transmisji, które już dawno nie istniały, żeby znaleźć jakąś dokumentację. I musieli się spieszyć, bo to wszystko, z tym wszystkim musieli zdążyć przed początkiem czerwca.
Tak.
Ten termin w tej chwili już mamy za sobą i zdaje się, że im się udało. Co dalej z tym będzie, to zobaczymy, ale udało im się odzyskać kontrolę nad
sondą. No to może można śledzić postępy na tej stronie, adres podamy pod odcinkiem, bo tam wszystkie newsy po kolei na temat losów naszej małej sondki.
To na pewno jeden z najbardziej spektakularnych przykładów sukcesu crowdfundingu, prawda? Bo niektórzy mają gry, niektórzy mają jakieś, nie wiem, ploty,
filmy,
a ci mają sondę kosmiczną. Szacunek.
Fajnie by było.
Mnie zawsze fascynowało, jak to tak naprawdę jest możliwe, że obiekt, który jest oddalony od nas o już setki milionów kilometrów, jesteśmy w stanie odebrać od niego jakieś dane. Przecież to jest tak nikła moc, tam taka antenka malusieńka. Myślę, że komórki mają podobne moce jak te nadajniki tam umieszczone, bo to trzeba pamiętać, że to są sondy często zasilane jakimś bardzo mało energetycznie, nie wiem jak to nazwać, ale tam są takie jakby reaktorki jądrowe, tylko one działają w trochę inny sposób i bardzo mało energii dostarczają, za to trwają ogromne ilości czasu. Tam jest bardzo niewiele.
Czy taka sonda nie miała jednak też jakichś paneli słonecznych i akumulatorów?
No te, które latają tutaj blisko, są na pewno w takie coś wyposażane, ale jak już się oddali od Słońca daleko, a ja sobie wyobrażam to tak, że w pogoni za kometą jednak trzeba kawałeczek tego nieba przemierzyć, no, tam chyba jest potrzebne już inne źródło zasilania. Ale to
na pewno tak. Z drugiej strony ta sonda była pierwotnie przeznaczona rzeczywiście do badania Słońca, a kometę łapała wtedy, kiedy kometa z kolei koło Słońca przelatywała, bo bez tego to by jej po prostu nie dogoniła. Mhm. Ale trzeba poczytać, wiesz, to nie ma co spekulować, kiedy
to
te wszystkie informacje akurat są dostępne.
To jest antek następny punkt, który można by było zbadać dokładnie w kanale Nauka. I tutaj ci już drugi raz wytykamy palcem. Dobrze, idźmy dalej.
Ja nawet przebieram z niezniecierpliwionymi paluszkami, antek. Trzeba zrobić naukę.
Moje stópki cały czas drepczą pod krzesłem i czekają na kanał Nauka. Dobra, Następny news i tutaj ode mnie. W zasadzie ostatnie chwile, tym razem z niebezpiecznika. Jeżeli tam zaglądacie, to prawdopodobnie już zdążyliście to przeczytać. Miliony telewizorów na świecie podatne na atak czerwonego przycisku. O co chodzi? Jest bardzo dużo telewizorów już na rynku, tych nowoczesnych, które kupujemy w ciągu ostatnich tam 2-3 lat, które mają zaszytą technologię HBBTV. HBBTV to jest taka hybryda telewizora i przeglądarki internetowej, taki coś w rodzaju Smart TV. Chodzi o to, że na ekranie telewizyjnym, który normalnie wyświetla nam na przykład, no nie wiem, Discovery Channel, tak? Jest przezroczysta przeglądarka internetowa. Ta przezroczysta przeglądarka internetowa pobiera adres, na który powinna wejść z sygnału telewizyjnego, z kanału, który aktualnie oglądamy. Jeżeli tam jest zaszyty ten taki adres, to jest zwykły adres strony internetowej, to ta przeglądarka wtedy przechodzi na ten adres i rozpoczyna się podróż po stronie internetowej, która jest przygotowana tak, żeby ładnie wyglądała właśnie na takim ekranie telewizyjnym. Czyli pewnie duże elementy, grube czcionki, duże czcionki i tak dalej. Także w ogóle możecie sobie, jeżeli macie dostęp do takiego telewizora, to możecie sobie już teraz coś takiego obejrzeć na kanale pierwszym i drugim polskiej telewizji, na SKTV. Tam znajdują się już takie serwisy HBB i jedyny problem jest taki, że trzeba mieć telewizor podłączony do internetu po to, żeby było którędy pobrać po prostu ten link.
I na tym właśnie polega problem.
Zawartość tej strony. I teraz problem polega na tym, że tak jak już nieraz było słychać, ta elektronika użytkowa jest daleko, daleko w tyle, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa za komputerami, za systemami operacyjnymi, które mamy choćby na telefonach. I okazało się, że wcale nie tak trudno, w kwotach to jest około $200, można zbudować sobie taki zestaw antenki, specjalnego nadajnika, no i komputera, który będzie tam wrzucał odpowiednie rzeczy w ten sygnał telewizyjny, który taki zestaw można umieścić gdzieś na przykład na dachu i bardzo łatwo jest zakłócać taki sygnał atakiem man in the middle, czyli będziemy podawali własny link, będziemy go wkładali tam, gdzie oryginalnie znajdował się link na przykład z telewizji polskiej. I teraz, ponieważ telewizory nie są w stanie sprawdzić, czy ten link jest poprawny, czy nie, bo nie mają go jak zweryfikować, ponieważ nie mają za bardzo też wdrożonych jakichś polityk bezpieczeństwa, chociaż to tak naprawdę ciężko jest w ogóle zrobić, tu w tym artykule na Bezpieczniku będzie to chociaż troszkę wyjaśnione, dochodzi do takiej sytuacji, że nie mamy w zasadzie sposobu na to, żeby się obronić na dzisiaj i ktoś, kto zbudowałby sobie takie urządzonko i znalazłby sobie dobre miejsce na nadawanie, może na przykład nawet kilka kilometrów w okolicy pokryć i zaprząc te wszystkie urządzenia HBB TV, które znajdzie bitcoinów w okolicy, do wszystkiego, co jesteśmy w stanie zrobić przez stronę internetową. Od wysyłania spamu przez kopanie bitcoinów w JavaScriptie do atakowania, dosowania serwisów na zlecenie. To wszystko można zrobić, a najgorsze, że nawet nie za bardzo jest jak go znaleźć, bo nie będzie miał adresu IP, bo link znajduje się w sygnale telewizyjnym, a nie jest podawany przez internet.
Czyli nie ma nagłówka, nie wiadomo skąd przyszedł.
Nie wiadomo skąd przyszedł. Jedynym działaniem, które można by było zrobić, żeby go znaleźć, to jest triangulacja jego pozycji w czasie, jak nadaje. Więc musiałyby wyjechać takie wozy z antenami kierunkowymi w trzech miejscach i po prostu ludzie, którzy badają jakby jakość eteru, musieliby... Są takie służby, musiałyby go namierzyć w czasie nadawania.
No, czyli jeżeli ja mieszkam w bloku i w moim bloku prawie wszyscy mają nowoczesne smart telewizory, to ja mogę używać sobie ich mocy obliczeniowej.
Bardzo dużo rzeczy, z czego, wiesz, to jest świetny przykład tego, że jeżeli jakaś technika przesyłu informacji nie ma wbudowanego, nie jest w ogóle wymyślona tak, żeby przewidywać jakiekolwiek protokoły bezpieczeństwa, to niewiele się potem da zrobić. Bo zauważ, że nawet ta triangulacja przez służby jest absolutną fantazją, dlatego że technicznie rzecz biorąc nie odróżnisz nadającego z bliska słabszy sygnał, a nadającego z daleka silny sygnał. Potrzebna jest rzeczywiście triangulacja, czyli dwa odbiorniki w odpowiedniej odległości, które będą badać, z którego kierunku sygnał nadchodzi. Ale wiesz, atakujący może atakować 10 tysięcy klientów, będąc w większej odległości, albo wyłącznie ciebie, będąc blisko. I po prostu szansa na to, że ktokolwiek trafi na taką nielegalną działalność z aparatu państwowego, jest absolutnie znikoma. A wynika to po prostu z tego, że sygnał telewizyjny nie został przewidziany do tego, żeby był w jakikolwiek sposób zabezpieczony. To jest po prostu zwykła analogowa informacja dostępna dla wszystkich. No w telewizji cyfrowej jest to informacja cyfrowa, ale tak czy tak niekodowana w przypadku standardowej telewizji naziemnej, prawda? Więc
poradzili sobie z internetem, który nie był zabezpieczony, poradzą sobie i z tym.
Internet ja tylko ma w porównaniu do tego znacznie więcej zabezpieczeń.
Tak, ale
ja jeszcze tylko dodam, że takie historie zdarzają się już od dłuższego czasu, co już to słychać gdzieś na konferencjach, które są zwoływane wokół tematów bezpieczeństwa, a to gdzieś tam przez niezależnych badaczy są takie informacje ogłaszane, że na przykład niektóre rozruszniki serca bardzo łatwo jest zaatakować zdalnie albo tym podobne rzeczy i no trochę już skóra cierpnie, bo to są już rzeczy, które mogą spowodować naprawdę no, śmierć człowieka, tak? Nawet ja sobie nie chcę wyobrażać, że to ktoś będzie robił na zlecenie chcący, tylko po prostu na przykład dzieciaki mogą się bawić kodem znalezionym w internecie i będą szukały łatwej rozrywki i ktoś zginie przez to. Także to jest...
To nie tylko, wiesz, oczywiście rozróżnik serca jest czymś, co tak działa na wyobraźnię, ale na przykład pompy insulinowe, prawda, też jest historia o człowieku, hakerze, który sam swoją pompę zhakował używając Arduino bez specjalnego problemu i dostępnego ogólnie do programowania. Z tym się wiąże w zasadzie taki ciekawy i odrobinę przerażający problem na temat tego, w jaki sposób ujawniać takie bugi. Ale nie wiem, czy chcemy teraz mówić o tej sprawie. To jest
kiedyś do tego wrócimy.
Ciężka kwestia, ale ja myślę, że możemy to zostawić na następny odcinek na przykład.
Kiedyś do tego wrócimy, ale warto by było chyba nawet zrobić odcinek o tego typu zagrożeniach, bo zaczyna tego być coraz więcej.
W ogóle ja myślę, że przydałby się odcinek i myślę, że spokojnie możemy zapowiedzieć, że zrobimy w jakimś czasie temat o tym, jak wyglądają, znaczy w ogóle o błędach w oprogramowaniu. Jak one wyglądają, w jaki sposób się na nie reaguje, jakie są ich rodzaje.
Dobrze, mam jeszcze jednego newsa, tym razem takiego trochę rozluźniającego atmosferę, ale zanim to zaproszę wszystkich do komentowania na żywo odcinka. Jest już
gdzie? Gdzie? Chcę zobaczyć komentarze.
I teraz właśnie ja bym prosił o to, żebyście pisali u nas na stronie pod odcinkiem. Podzielimy się zaraz. Kaju, możesz na stronę, a Antek, możesz na YouTubie sprawdzać, bo ktoś może się tam zaplątać po prostu i pisać sam. I będziemy patrzeć na to, co tam wrzucacie na bieżąco. Będziemy się starali w ramach odcinka odpowiadać wam, bo zaraz dotrzemy wreszcie do oczekiwanego Pixel Heaven i mam nadzieję, że będziecie mieli swoje wrażenia, z którymi będziecie chcieli podzielić z nami. A jeszcze ostatni news, teraz dla rozluźnienia trochę atmosfery. Okazuje się, że czasem badacze internetowych tajemnic, można tak to nazwać, znajdują coś, co elektryzuje bardzo dużą część internetu. I zdarzyła się taka historia. Od jakiegoś czasu na kanale, który się nazywa WebDriver Torso, pojawiły się bardzo niezwykłe filmy. Te filmy wszystkie trwały 11 sekund. Już w ciągu 2 lat powstało 80 tysięcy tych filmów. Są nadawane co chyba 2 minuty z maszynową regularnością i zawierają, nie bardzo mogę wam teraz pokazać, ale zawierają tańczące prostokąty. Jeden prostokąt jest niebieski, drugi czerwony i te prostokąty, tutaj jest oczywiście inny artykuł o tym, nie ma tam takiego człowieka. To wygląda tak. To jest kanał ten, o którym mówię, czyli WebDriver Torso i jak widzicie, to są po prostu dwa prostokąty w różny sposób. One sobie skaczą przez 11 sekund i do tego jest podłożony taki dźwięk, trochę jak kontrolny dźwięk kiedyś, który słyszeliśmy, kiedy była awaria telewizji.
Przepraszam, czy to jest internetowe number stations?
Właśnie o to chodzi, że rozpoczęła się pogoń za odkryciem tej tajemnicy. O co chodzi? Co to takiego jest? Czy to są szpiedzy, którzy się wymieniają informacjami?
Tak,
czy to obcy próbują się z nami skontaktować? No i nie powiem wam, co to jest. Mam nadzieję, że będziecie na tyle ciekawscy, że sobie sami sprawdzicie, co to takiego. Zalinkujemy te artykuły, które gdzieś tam w końcu wyjaśniają ten fenomen. Ale sytuacja niesamowita, bo przez 2 lata po prostu pojawiają się takie jakieś piszczące filmy i nikt nie wie kompletnie, co to takiego.
No wiesz, number stations pojawiają się od kilkudziesięciu lat i nie do końca.
Tak, wiadomo. Tak. A to jest, najfajniejsze jest to, że na początku znalazło to przez zupełny przypadek kilka osób i rozprzestrzeniło się to w sieci, jakby ktoś znalazł UFO u siebie za
domem. A kiedy się ten kanał zaczął?
Po prostu 2 lata temu.
2 lata temu, czyli książka Rozpoznawanie wzorca Gibsona już była na rynku. Ktoś się mógł zainspirować. No dobra, przeczytam sobie, pierwszy raz o tym słyszę.
No. Dowiedzcie się, co to takiego, naprawdę ciekawa sytuacja. No. Mam jeszcze jedną informację z ostatnich dni. Otóż po raz kolejny świat obiega ta sama informacja, tylko za każdym razem chodzi o innych badaczy, inny komputer, innego bota. Superkomputer Eugene zdał test Turinga. Różnica jest taka w porównaniu z tym, co wcześniej już było u nas w tym kompresorze, ja pamiętam w zeszłym roku, kiedy też mówiliśmy o takim przypadku. Różnica jest taka, że tym razem nie było kompletnie żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o warunki tego testu. Te wcześniejsze próby zaliczenia tego egzaminu polegały na tym, że często były wybierane jakiś zakres pytań, które można było zadawać botowi. Tutaj mamy badacze, ci sędziowie, którzy stanęli do porównania, mieli zupełną dowolność w rozmowie. Bot jest skonstruowany tak, że udaje 13-letniego młodzieńca, który twierdzi, że wie wszystko, ale jak to dzieci, często się myli, więc bardzo sprytny sposób na to.
To bardzo wygodny model sobie wybrali.
Dokładnie tak, bardzo sprytny sposób na to, żeby jakoś zatuszować problemy. Ale cały nacisk chyba był położony na to, żeby ta rozmowa była jak najbardziej naturalna i to się udało na tyle, że test został zdany. Także zerknijcie sobie też na ten artykuł, będzie dołączony. Co rusz pojawia się taka historia, taka sytuacja, ktoś gdzieś mówi, że test Turinga po raz kolejny jakiś bot zaliczył, tylko cały czas pojawia się jedno pytanie, czy to, że test Turinga jest zaliczony, to znaczy, że taki bot myśli? No i to jest trochę pytanie retoryczne, bo wszyscy wiemy, że to jeszcze chyba daleko, daleko do inteligencji.
To na tym polegała istota testu Turinga. On twierdził, że ponieważ nie można za specjalnie określić, na czym polega myślenie i co to znaczy. Definicja jest po prostu nie do zrobienia tak w sposób zupełnie ograniczający
obiektywny.
W taki sposób, żeby nikt nie miał najmniejszych wątpliwości, w związku z czym ten test właśnie to sprawdza, czy da się pomylić z człowiekiem, czy nie, ponieważ to było jedyne kryterium, które można było jako tako, powiedzmy, zmierzyć. A to nie jest pierwszy raz. Znaczy, Deep Blue pobił Kasparowa w 97, tak? Mm-hmm. Takie testy między człowiekiem a maszyną są tak rok po roku w zasadzie.
Nie porównujmy gry w szachy, która jest jednak...
No to jest porównanie tak naprawdę jednej umiejętności. Ale na przykład mamy ten komputer Watson, ten co IBM ciągle go robią, on chyba 3 lata temu wygrał w Jeopardy, który jest troszeczkę bardziej skomplikowanym teleturniejem niż...
Gra w szachy testuje grę w szachy, prawda? Gra, tak. Która ma jednak bardzo ścisłe reguły i jasne kryteria wygranej. Jeopardy już bardziej jest grą, która testuje jednocześnie wiedzę i analizę języka naturalnego, prawda? Co też jest trudnym zadaniem. Natomiast jeżeli jeżeli weźmiecie pod uwagę, co musi robić taki robot udający konwersację na jakimś czacie, to on musi robić i analizę języka, i mieć jakąś bazę wiedzy, i coś, co symuluje zachowanie. Także
musi mieć,
wydaje mi się,
zaprogramowaną osobowość. Musi mieć, bo inaczej
tak,
nie przejdzie.
Tak, symulowano. To jest jednak jakiś przełom. Żeby być uczciwym, to, że mówimy, że on zdał test Turinga, w tym konkretnym przypadku oznacza, że 30% widzów.
33% dokładnie w tym teście.
Tam sędziów w każdym razie.
Sędziów.
Pomyliło się. Jeden z pierwszych komentarzy brzmiał, no fajnie by było jeszcze, gdyby było więcej niż 3 sędziów do tego eksperymentu.
Nie, no było ich więcej. A z drugiej strony umówmy się, jakby teraz posadzić prawdziwego, żywego 13-latka przed bandą naukowców, to oni by tam też mogli mieć, znaczy też mogłoby się 33%.
Wiesz, w jednym Turing ma rację. Jeżeli nie jesteśmy w stanie odróżnić, czy rozmawiamy z komputerem, czy 13-latkiem, to tak naprawdę oznacza, że komputer
że wszystko jest
nie nam 13-latka zastępuje, tak? Że jeżeli chodzi
ostatnio
o konwersację,
też
no
mówiliśmy o podobnej sytuacji też w odcinku, jako news też pojawiła się chyba bot, chyba Alice się to nazywało, ten bocik. I tam właśnie taka też sytuacja nastąpiła, że ci, którzy mieli ocenić, czy to jest człowiek, czy maszyna, błędnie ocenili, że niektórzy ludzie to maszyny. Także, bo to oczywiście było porównanie, kilka rozmów trzeba było odbyć, to nie było jedna rozmowa. Taka ciekawostka. Jeszcze mogę wam tylko, kończąc już blog z newsami, jeszcze mogę wam tylko przypomnieć, że Microsoft pracuje teraz nad sztuczną inteligencją, która się ma nazywać, już się nazywa Cortana. No i te rendery, które tutaj widzicie, to coś
jaka
naprawdę
musi być
fajnego.
Ładniutka, bo inaczej
zobaczymy,
się nie liczy.
Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, wzięli się za to po tym, albo może nie po tym, może wcześniej, tylko po tym zaczęło być o tym głośno, jak na rynek weszła Siri z Apple.
Ona też głupia nie jest taki, jak na sztuczną inteligencję.
Ta dziewczyna nie będzie miała dwóch tych koltów w kaburze, to się nie liczy.
Tak, i koniecznie musi mieć ten dekolt i tak dalej, niestety.
Kończmy Cortaną już blog z newsami. Przejdźmy wreszcie do Pixel Heaven. Jeszcze raz przypominam, jest nas coraz więcej, także jeżeli macie jakieś przemyślenia, pomysły, wrażenia z Pixel Heaven, albo chcielibyście nam po prostu powiedzieć cześć, bo widzieliście nas, konkretnie to Kaję i Antka, mnie nie było, na Pixel Heaven, to komentarze są dla was pod odcinkiem na naszej stronie dekompresor.pl. Tam zbieramy się i tam komentujemy.
Ja mam ogromną prośbę, żeby ktoś właśnie wszedł na stronę dekompresor.pl, kliknął w link bieżącego odcinka i zostawił jakiś komentarz, ponieważ nie jestem pewna, czy to działa. To zupełnie
działa,
bez zobowiązań. Żaden
działa,
się nie pokazał. Żaden
ja
się nie pokazał.
Pewien,
musi popsute.
Dobra.
No dobra, no Pixel Heaven.
Pixel Heaven.
Ja bym chyba nie chciała opowiadać bardzo dokładnie po kolei, co się działo, bo szczerze mówiąc, od tego dnia nie jem i nie śpię, tylko montuję te wywiady, które są absolutnie fascynujące i pamiętam w zasadzie każde słowo, które w nich padło. Jeżeli będziecie oglądać te filmy i nie będzie wam się podobał montaż, to proszę udać się w kierunku zadrzewionym, to był mój pierwszy raz. Trzeba delikatnie i uważam, że jak na debiut, to wyszło mi całkiem nieźle. I zmontowałam też dziś w nocy taki najkrótszy raporcik, który mam nadzieję pokażemy fragment albo nie.
Nie, no już? Nie, a może już go puścimy? Zróbmy troszeczkę smaku.
Jeżeli go puścimy teraz, to będzie dużo prościej, bo wszystko, co obejrzę, przypomni mi kolejność, w jakiej wszystko się działo na Pixel Heaven.
No to ciach, lecimy.
No to lecimy. Cześć, tu Kaja, dekompresor.pl. Jesteśmy na Pixel Heaven w 2014 roku, druga edycja. Kolejka nerdów czeka do recepcji. Pixel Heaven to jest zlot miłośników starych komputerów i gier niezależnych. Zapraszamy do zwiedzania Pixel Heaven w tym roku z nami.
Zdecydowanie fajnie tu być.
No, kredyty bankowe, ale to jest śliski temat.
500, 600, Amiga 1000, 2000 z wariantami, czyli... Mamy dwie CDTV-ki, 2000 mamy w czterech wersjach.
4000?
3 sztuki.
Jeden się pyta, gdzie idziesz na wódkę, ty to umiesz namawiać.
odrzucam gry komputerowe.
Skupiam się na całym świecie, chcę, żeby wszyscy ludzie grali na całym świecie w moje gry.
Tak, bardzo się cieszyłam, trafiając na słabe gry.
Właściwie nie ma się czego bać. To jest coś, o czym chyba może każdy chłopak, żeby robić gry.
Ogromną ilość naszych funduszy zeżarły po prostu podatki.
Wystarczy przyjść i mieć dobre chęci, także zarówno jeżeli chodzi o kurs programowania, jak i kurs designu, zaczynam całkowicie od zera.
To był przypadek, ja taką grę wymyśliłem sobie na kartce papieru, a potem spotkałem kolegów, powiedzieli, że to się nadaje na telefon albo na komputera, no to dobra, okej. Okay.
Koperta pod stołem. I wszystko da się załatwić.
Gdzieś tam na bok ich zawsze wrzucamy, bo oni najmniej marudzą.
No to było naprawdę w pigułce. Trzy minuty, a dwa dni minęły.
To był fajny kawałek spędzonego czasu.
Och, bardzo się cieszę, że znowu może... byliśmy.
To może od końca, no, najpierw wypadałoby chyba pochwalić organizatorów, prawda?
Tak, pochwalmy organizatorów. Łapusz zrobił kawał absolutnie niebywałej roboty. W tym roku było dużo lepiej niż w zeszłym. Zapraszam do obejrzenia wywiadu, bo tam mnóstwo ciekawych rzeczy on mówi. I rozmawiamy też o tym, jaki miał pierwszy komputer i w jaki sposób zdobywał na niego programy i ile osób pomagało przy Pixel Heaven i jakie były różnice między zeszłym rokiem a tym i co się znowu nie udało, ale uda się za trzecim razem, bo będzie za rok. Oczywiście,
no, że tak,
będzie
za tak rok. Na pewno widać, że mają doświadczenie z poprzedniej imprezy. Ta jest i większa i chyba lepiej zorganizowana, prawda?
Tak, lepszy lokal, dużo lepsza organizacja. Umówmy się, Łapusz też zawodowo jest organizatorem imprez, tylko nie tego rodzaju, więc mógł wykorzystać to doświadczenie. No a poza tym wspierało go po prostu mnóstwo ludzi, pomagało mu w tym wszystkim i zaangażowali się i brali udział i pomagali i organizowali, i dzwonili. I wszystko się działo naraz. Naprawdę świetna impreza. Jestem ciągle zaczadzona tym, jak to było fajnie.
Widać było, że oni wszyscy mają rzeczywiście dobre podejście do tego, robią to z entuzjazmem, a nie, mimo że to jest naprawdę kawałek ciężkiej roboty, takie coś.
Myślę, że dlatego, że to jest ich hobby, a nie praca. Ciężka praca fizyczna, tak, mamy zdjęcia wmontowane w wywiad, gdzie stoją te wszystkie komputery, które mają zostać podłączone, stoją zapakowane w folijki i to jest taki rząd, hen, po horyzont. Więc kupa ciężkiej fizycznej pracy, no a potem tak naprawdę, kiedy to wszystko było rozstawione, to tylko obsługa musiała biegać i naprawiać flipery, które się ciągle psuły.
No fliperów to tam było chyba więcej niż komputerów.
Nie wiem, ale
trochę
sporo.
Przesadzam, ale
sporo. Ale odezwał się do nas bardzo miły pan, który jest, muszę przepraszam przeszukać, pan z Polskiego Towarzystwa Fliperowego, z którym prawdopodobnie gdzieś pod koniec wakacji zrobimy rozmowę o fliperach i dowiemy się różnych ciekawych rzeczy, na przykład dlaczego to się psuje, albo jak to naprawić i ile ma najstarszy, no i ile przyjechało właśnie na Pixel Heaven. Umówiliśmy się tak pod koniec wakacji, żebyśmy wszyscy zdążyli odpocząć trochę. Pan Łukasz Dziadkiewicz, bardzo sympatyczna osoba. Bardzo żałuję, że nie zdążyliśmy z nim zrobić wywiadu na samym Pixel Heaven, ale też my jako ekipa mieliśmy sporo problemów, na przykład baterie nam się kończyły non-stop. Nie zdążyliśmy doładowywać, tylko zdążyliśmy zmieniać i w związku z czym część wywiadów będzie do wysłuchania tylko jako podcast, do ściągnięcia z iTunesów albo tam MP3, bo kamera nie była przewidziana na to, żeby kręcić takie wydarzenia.
No cóż.
Ale super, świetny dźwięk. Doskonały był ten mikrofon włochaty, bardzo go chciałam pochwalić.
Tutaj ukłon
czułość
do wszystkich, jeżeli chcielibyście zostać sponsorem tego kompresora, to tak, tutaj, proszę pisać.
Tak, jeżeli chcesz zostać naszym sponsorem.
Kupimy sobie lepszą kamerę. Tak.
My kupimy lepszą kamerę, zrobimy reportaż, zrobimy mnóstwo fajnych rzeczy, no widać jakie fajne rzeczy robimy, jak nam się to podoba. A tutaj może jakieś logo możemy dać na początku odcinka.
Kampanię na Kickstarterze. Kup kamery.
Dobra. Możemy wspierać polskie serwisy i możemy zrobić kampanię na przykład na Wspieram To. Mamy wywiad, tak. Bardzo fajny wywiad z założycielem.
O tym też chciałem porozmawiać.
Ale relacji, bo w zasadzie to niekoniecznie o naszym.
Właśnie o to mi chodzi. Chciałem was zapytać, bo jest. No mamy to w naszej na naszej playliście. Mamy rozmowę z przedstawicielem...
Z Marcinem Galickim z serwisu Wspieram To. I on tam opowiada, też, w jaki sposób ten serwis działa.
Wiesz co, bo ja chciałbym zapytać o te kursy tworzenia gier, bo to jest jedna z ciekawszych rzeczy, które tam się chyba pojawiły.
Artur Karwatka opowiadał o Akademii Gier, która jest w centrum w Warszawie i oni uczą kodować na Unity.
Właśnie, bardzo trudno jest też powiedzieć, co było ciekawsze, a co nieciekawe, tak? Bo te materiały, każdy z nich, to jest wstęp naprawdę do długiej historii, którą można by opowiadać i opowiadać. I będzie na pewno tak, że z osobami, które udało nam się złapać na Pixel Heaven, będziemy próbowali się umawiać po prostu na odcinki, konkretne tak. Odcinki na dany temat i spróbujemy wam to wszystko wtedy już dokładnie pokazać i na przykład o tej deweloperce gier porozmawiać dużo bardziej dokładnie. Antek zrobił rozmowę, też zapraszamy na to, żeby ją sobie przede wszystkim obejrzeć, tak?
Tak.
W większości robiłem za kamerzystę, ale... Jest taki moment, kiedy ja się dorwałem do trzymania.
Jesteś programistą i ty powinieneś rozmawiać z kimś, kto uczy programowania, bo możesz zadać najlepsze pytania. I Artur opowiadał super ciekawe rzeczy. Zresztą zapraszamy na ich stronę akademia.gier.pl. Proste. Mm-hmm. I on twierdzi, że nie potrzeba żadnego przygotowania i autorem gry, jeżeli się ma trochę trzeba mieć pomysł, to wszyscy mówili, że trzeba mieć pomysł. To takie jakieś takie nieoczywiste, trzeba o tym wspomnieć. Że trzeba mieć pomysł, a potem z tego kursu się wychodzi w zasadzie ze zrobioną swoją grą. Tylko trzeba przynieść Unity swoje.
Pokazywali nam przykład czegoś, co było dziełem kursantów. I
bardzo efektowne.
Wrażenie. Tak.
Ładnie to wyglądało. Mhm. Więc tak, oni mieli swój stoliczek i można było popatrzeć też na żywo, można było kod zobaczyć. I zachęcamy. I jeżeli pójdziecie i weźmiecie udział, to też nam napiszcie, jaką macie opinię. Oni się mieszczą w zasadzie w centrum Warszawy, w związku z czym, jak to ujął Artur, wszystkim blisko, nawet z dworca, można przyjechać, się nauczyć. To jest, ile on tam mówił, 20 godzin, 40 godzin, zależnie od rodzaju kursu.
Tak, tak, tak.
40 chyba, tak?
Kilka wersji finansowych, znaczy kilka opcji finansowych oczywiście. Uczyli tam w dwóch rzeczy w zasadzie, niezależnie od siebie, designu gry oraz samego programowania, co też jest istotne, bo jedna umiejętność jest równie ważna jak druga. Jednocześnie nie wymagali wstępnego przygotowania, środowisko do zabawy zapewniali, jest to również środowisko, które dla celów niekomercyjnych można sobie ściągnąć za darmo. Wymaga oczywiście odpowiedniej mocy sprzętu, ale w każdym razie jeżeli was to bawi, to jest to absolutnie fajna rzecz do tego, żeby od niej zacząć.
Wszyscy chcą teraz pisać gry, w związku z czym w zasadzie czemu sobie nie pomóc? Czemu od razu nie przetestować wśród profesjonalistów? Czy ma się dobry
pomysł? Tylko powiem, żeby może troszeczkę zachęcić też do zbadania tematu głębiej, że oni oferują kurs programowania w takim, dobrze mówiłem, tak, środowisku Unity, tak to się chyba da nazwać, tak?
Unity w zasadzie właśnie jest środowiskiem graficznym oraz frameworkiem do programowania. Programuje się w języku C#. I programuje się w zasadzie nie tylko w środowisku Windows, chociaż jest to jakby natywne środowisko dlatego, ale ale można to robić za pomocą narzędzi, narzędzi należących do pakietu MonoDevelop, który jest pakietem open source. Więc można to robić na kilka sposobów. I no, wydawało nam się to absolutnie fantastyczną sprawą, bo cały Pixel Heaven, no, można powiedzieć, że można z grubsza podzielić na część sprzętową i część dotyczącą ściśle gier software'owych. Było mnóstwo twórców gier, którzy między innymi właśnie zastanawiali się nad tym, w jaki sposób uzyskać finansowanie, i mamy też trochę ciekawych rozmów na temat tego, jak zdobyć pieniądze na grę, jak na grze zarobić. I
jestem szczególnie zadowolona, że udało nam się porozmawiać z autorami gier, którzy się finansowali w różny sposób, bo na przykład autorzy gry Morph mieli udaną kampanię na Kickstarterze. Mhm. Bardzo fajny, ciekawy wywiad, też dużo o grze, ale też dużo o pracy, którą trzeba włożyć, żeby to wszystko zorganizować i nie umrzeć z głodu w międzyczasie. Autorzy gry Darkwood korzystali z Indiegogo, czyli też serwis, oba zagraniczne. Mhm. Autorzy gry Timberman mają dużo więcej szczęścia, oni tam mieli różne kampanie, ale oni się na szczęście utrzymują z pracy w agencji interaktywnej i gry robią po prostu w tak zwanych mitycznych wolnych chwilach, więc to też jest fajne, bo praca i przyjemność i trochę w jednym miejscu też są grupą przyjaciół, więc tak jakby faktycznie sen młodego człowieka spełniony. Pracujesz z przyjaciółmi, robisz gry, jest fajnie i jeszcze jest jakaś kasa, więc bosko.
Nie, no,
jeszcze tylko a propos tego Unity, to chciałem wam pokazać jeden z ostatnio fajniejszych projektów, który powstał właśnie na Unity. To jest gra Super Hot, która teraz właśnie kończy finansowanie na Kickstarterze i zebrała już dużo więcej niż planowała. To jest polski projekt, powstał, z tego co pamiętam, to około roku temu, jako taka wprawka, taki pomysł na takim spotkaniu takiego programowania, jak to nazwać, to był maraton programistyczny, gdzie w ciągu 2 dni powstała taka jakby beta wersja to chyba Flash był, już teraz nie pamiętam. Jeżeli coś pokręciłem, to mnie poprawcie w komentarzach, ale gra Super Hot zrobiła niesamowite wrażenie na całym świecie.
Do tego stopnia, że wygrała konkurs na gry z najlepszą rozgrywką na Pixel Heaven w zeszłym tygodniu.
No właśnie, ale pomysł był bardzo ciekawy, już nie będziemy może tego rozwlekać, ale sprawdźcie sobie, jeżeli nie wiecie, bo polski projekt, który zrobił wrażenie na całym świecie, na ludziach, którzy zjedli zęby na grach. Także to już chyba będzie wystarczająca rekomendacja.
No ale tak jeszcze, kończąc myśl, której nie dokończyłem, tam było mnóstwo ludzi, którzy tworzyli już gry oraz można było się dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy na temat tego, jak wygląda rzeczywiście ich praca z tym, żeby swoją grę rozpropagować. Natomiast ci ludzie, którzy z tej Akademii Gier pokazali to od innej strony, pokazali w jaki sposób rzeczywiście fan może się przemienić w twórcę, obniżyć ten próg, który dzieli człowieka z pomysłem od człowieka, który ma jakiś produkt. I to było bardzo, bardzo fajne.
Tak, to ja chciałam jeszcze skończyć tamtą myśl o sposobach finansowania gier, ponieważ mamy jeszcze rozmowę z człowiekiem z Transhuman Design, którzy na przykład wydają się na Steamie, bo też zostali docenieni na całym świecie, dali się zauważyć, zrobili super grę i dzięki temu mogą teraz pisać następne. Mają bardzo fajny projekt w zapasie, w przygotowaniach i nie będę o nim mówić, tylko obejrzyjcie ten wywiad. Mhm. I naprawdę super rozmowa była z Jackiem Głowackim, który był moderatorem panelu o finansowaniu gier i w ogóle o managowaniu tym projektem w sposób marketingowo-biznesowy, którym podpowiada...
Gryonet.pl.
Tak, on jest z Gryonet.pl i on jeszcze ma chyba takiego bloga o indykach, jeżeli dobrze pamiętam. Super ciekawa rozmowa, podsuwał takie rzeczy, które nie przychodzą jako pierwsze do głowy, kiedy zastanawiasz się, jak by tu sobie ufundować swoją grę, którą chcesz pisać.
Dla ustalenia uwagi, indyki, nie chodzi tutaj o drób, tylko o gry twórców niezależnych.
Ktoś chodził po Pixel Heaven w t-shircie, że przyrządzamy najlepsze indyki. To bardzo fajne.
Tak. To...
Mamy rozmowę z jurorką, z jedną z jurorów, z jurorką konkursu właśnie na najlepszą grę. Tam bardzo fajnie, bo chłopcy się tak cieszyli, jak tam wygrywali i dziewczęta, gdyż albowiem były też dziewczęta. Co ten, chciałabym, żeby nikt nie zapominał, że wszyscy jesteśmy w tych grach bardzo. Bardzo ciekawe rozmowy z tymi wszystkimi autorami na temat tego, w jaki sposób organizować sobie pracę, kogo trzeba wynająć, kiedy to przestaje być tylko takie amatorskie pisanie gry, tylko to zaczyna być sprawa, do której trzeba, no, księgowej.
Ale wiecie co, to indie
albo
baseband,
problem
czyli
z prawami autorskimi, bardzo ciekawe.
Czyli taka, w cudzysłowie, piwnica twórców niezależnych, drugi raz na Pixel Heaven. Ja w zeszłym roku pamiętam, że byłem w szoku, że tego tyle powstaje, a w tym roku jestem jeszcze w głębszym szoku.
Tego nie powstaje dużo więcej, sprawy, przyjechało
nie zdawałem sobie sprawy, że w ogóle w Polsce to jest tak prężna już gałąź rynku, może rynku.
Wiesz, ten rok znaczy jeszcze więcej niż poprzedni.
O, tak to nazwijmy.
Bo jeżeli oni nadal się pojawiają i że w tym roku jest ich jeszcze więcej, to znaczy, że to, co było w zeszłym roku, to nie było tylko jakaś odnoga skazana na wymarcie, tylko jak widać, oni przetrwali na tym rynku i pojawia się ich coraz więcej. To oczywiście nie znaczy, że każdy taki twórca jest skazany na sukces, prawda, ale... No,
ale wydaje mi się, że bywając na takich imprezach podwyższa się swoje szanse na jakiś sukces, bo to jednak trzeba spotykać ludzi, wymieniać się myślami, wymieniać się kontaktami i z każdego takiego spotkania może coś wyniknąć super. I wszyscy byli zgodni co do tego, że opłaca się przyjeżdżać na takie imprezy jak Pixel Heaven i się reklamować, pokazywać.
Byli też zgodni do tego, że tworzenie takich gier to jest wielka frajda. Więc...
I wszyscy co do jednego mówili, że pisali taką grę, w jaką sami chcieliby zagrać. I to jest klucz do sukcesu, moim zdaniem.
Jeszcze taką refleksję, że tam na pewno były też osoby, które przyjechały po prostu pobawić się starymi komputerami. Musiały
ja
takie
do
być.
Takich należałem.
I nawet przyprowadziłeś syna.
I teraz myślę, że nawet sobie niektórzy nie wyobrażali sobie, pomiędzy jakimi osobami się przeciskają tam w tym tłumie. Że na przykład przeciskają się obok człowieka, który zrobił Wiedźmina, tak? Był w zespole, który robi Wiedźmina, wszystkie części. Albo ludzi, którzy tworzyli tak naprawdę tą część świata komputerowego dawno, dawno temu, jak jeszcze nie było internetu. To ci wszyscy ludzie byli tam obecni, albo może nie wszyscy, ale ci, którzy byli, to już była znaczna część tych ważnych ludzi, którzy tworzyli polskie jak
polską historię
nazwać,
komputerów.
Żeby objąć wszystkich, dokładnie tak.
Na przykład udało mi się porozmawiać z Tomaszem Mazurem, który był współzauczycielem firm licznych pod hasłem Mirage, którzy byli pierwszymi dystrybutorami i producentami polskich gier w czasach, kiedy jeszcze były kasety. I on mówi super ciekawe rzeczy. Mnóstwo legend przyjechało. Znaczy umówmy się, w autobusie też można się niechcący otrzeć o legendę, ale jak jedziesz na Pixel Heaven, to w zasadzie masz gwarancję, że spotkasz niezwykłych ludzi.
No a poza tym mieliśmy jedno absolutnie spotkanie niby z innej bajki, a jednak z tej, nie wiem, czy mam teraz zdradzać Kaja, kogo żeśmy spotkali.
No.
Na Pixel Heaven, Wojciecha Pijanowskiego.
No to on jest tak naprawdę z tej bajki. Ja oczywiście stuknęłam się w czoło, jak już dawno było po ptokach, mianowicie przecież on prowadził program w telewizji o grach planszowych w latach, w których w ogóle nie było gier planszowych w Polsce, z wyjątkiem, nie wiem, no wiadomo, no, te takie, co się przeskakiwało, jak warcaby.
Swoją drogą był taki na Pixel Heaven w tym roku był również mały kącik Unplugged, gdzie były gry planszowe, z tego co patrzyłem, czy jakieś karcianki, prawda?
Były karcianki, były planszówki i tam siedzieli, zagorzali gracze, którzy w ogóle nie chcieli grać we flipery, bo siedzieli obok i w ogóle w nie nie grali, tylko właśnie grali w te swoje, tam przestawiali figurki. Super. No i właśnie mnie absolutnie ujęła ta układanka. Ktoś rozrzucił układankę i siedzieli ludzie i z tych 3000 kawałków, czy nie wiem z ilu, układali te... Piękne damskie nogi.
Słuchajcie, to mamy komentarze przy odcinku na YouTubie. Ja muszę je pokazać, to jest...
Pokaż.
Miód na moje serce. A propos gier, to teraz chyba leci live stream konferencji tak. EA na E3, ale oglądam was, także
dziękujemy.
Dzięki, że jesteś. Tato sobie możesz nadrobić, a tej atmosfery już ci nikt potem nie odda. To tylko na żywo.
Tak, wywiad z Markiem Pompuchem to okropnie miałam nadzieję, że się uda. Ostrzyłam sobie zęby, bo z Markiem widziałam się ostatni raz w 99 roku. On był naczelnym magazynu Amiga i niezwykle ważną postacią w świecie amigowym. No był zawsze no, starszy, mądrzejszy. No tak się ucieszyłam, że nie wiem, zgodził się udzielić nam wywiadu. Przepraszam, u mnie na osiedlu jest jeden mod za drugim i ciągle jeżdżą karetki. Dlatego nie wychodzę z domu. I Marek opowiada naprawdę strasznie fajne rzeczy, oprócz tego, dlaczego przestał jeździć, dlaczego w 2006 roku w ogóle przestał się ze świadkiem amigowym w zasadzie poprzestawać więcej. I na początku był taki troszeczkę onieśmielony tą całą sytuacją i tak jeszcze nie do końca pewny, czy jest zadowolony z tej decyzji, żeby przyjechać z Krakowa do Warszawy na weekend, ale w niedzielę widać było... Nie, w niedzielę? Chyba w niedzielę. Mnie się trochę mieszają te dni, gdyż od 10 rano w sobotę byłam pijana, ponieważ weszłam na Pixel Heaven, więc sami rozumiecie. Coś pięknego. No. Jeszcze byli fajni goście.
Impreza się skończyła późno.
Impreza się skończyła
późno. A propos gości, no to jeszcze nie zapomnijmy, że to nie była impreza lokalna, czy polska, ale międzynarodowa. Przyjechali goście z zagranicy.
Przyjechali. Bardzo bym chciała, żebyś puścił ten kawałek. Przyjechał
do tego
Mike Montgomery.
Tak, bo przyjechał Mike Montgomery, który jest absolutnie przesympatyczną osobą. Porozmawialiśmy sobie parę razy, ale w końcu oddałam mikrofon Tomkowi Marcinkowskiemu z Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach i on zrobił z nimi oboma, z oboma tymi specjalnymi gośćmi z zagranicy. Tam jeszcze był jeden gość z zagranicy, był Johannes Wadi, albo coś takiego. Ojops. To jest sobota wieczór. Teraz się popłaczę. Już dzisiaj płakałam.
To zamiast płakać, powiedz, na co patrzymy.
Patrzymy na...
I co słyszymy?
Johna.
Ja widzę wielki czerwony kwiatek.
Który gra i śpiewa motyw z Cannon Fodder. Zala śpiew z niego. Jezu, popłakałam się.
Cannon Fodder wspominaliśmy.
Wziął gitarę. Wyciągnął gitarę, zagrał kilka piosenek z Cannon Fodder, zagrał kilka, ale jak zagrał ten motyw, no sala oczywiście wystawiała. Z tego, co ktoś mi opowiadał później, ktoś mu podsunął akordy do Whisky Moja Żona, on to zagrał i też cała sala śpiewała, ale to są niepotwierdzone plotki, bo nie widziałam tego. Ludzie, którzy byli wtedy w tej sali, jak on to grał, to mówili, że to było niepowtarzalne przeżycie.
No, to trzeba wziąć pod uwagę, że teraz mamy bardzo słabe nagranie, które próbujemy jakoś puścić przez Hangouty, a wyobraźcie sobie, co było tam, kiedy to było już koniec dnia, kiedy wszyscy byli już rozbawieni. Było ciemno, trochę duszno, głośno. I zupełnie inaczej się to wszystko odbierało.
Koncert generalnie na tym polega, że jest unikalne przeżycie, które można potem tylko obejrzeć. Przesympatyczna osoba. Chodził, rozdawał autografy, ludzie przynosili swoje kopie albo kupowali Sensible Soccera albo właśnie Cannon Fodder i on się bardzo sympatycznie zachowywał. W niedzielę przyszedł trochę później po południu niż planowaliśmy, że przyjdzie.
Chwalił sobie orzechówkę.
Tak jest.
Dobrze pamiętam.
Tak. A Mike Montgomery jest osobą doświadczoną. On wie, jak smakować egzotycznych trunków i przyszedł bardzo świeży w samo południe. I udało mi się go jeszcze złapać w korytarzu. Wydaje mi się, że mam kawałek tego nagrany, ale jeszcze nie przeszłam do nagrania audio powoli. Najpierw dostaliście wideo.
O ile pamiętam, skarżył się tylko na poranne dzwony. Bo
tak, doceniał nasze kościoły.
Tak.
Warszawskie.
Tak. Słuchajcie, czas kończyć odcinek.
Było to odrobinę bolesne.
Czas kończyć odcinek. Ja jeszcze tylko chciałem pokazać naszym kochanym odbiorcom jedno miejsce na YouTubie, gdzie też warto zajrzeć, oczywiście poza naszym kanałem. Jest też kanał Pixel Heaven. Oj, przepraszam, już poprawiam. O to chodziło. Jest oczywiście kanał Pixel Heaven oficjalny, gdzie znajdziecie też materiały, których my nie mieliśmy, czyli na przykład nagrania z paneli, które tam się odbywały. No, gdzieś tutaj dalej będzie. Rozmowy z gośćmi, tymi polskimi, tymi zagranicznymi. To wszystko, co oficjalnie działo się na tych dwóch scenach. Ale też bardzo fajny film, który powstał, ja szczerze mówiąc to nie zdążyłem nawet tego prześledzić. Jeżeli wiecie, to spróbujcie mi podpowiedzieć, skąd się wzięło to oficjalne intro, które tak naprawdę jest jakby odrębnym
jest
zupełnie
kilka,
filmem.
Jest kilka, znaczy powstało kilka intro, jak zwykle, do Pixel Heaven i tak samo jak w zeszłym roku robili je często ludzie, którzy po prostu chcieli wziąć udział w zabawie. To nie było tak jakoś bardzo zamówione. I to jest film, który ma być współczesnym odwzorowaniem najciekawszych momentów intra do Another World, takiej gry, w którą wszyscy graliśmy na Amidze. I bardzo polecam, nawet jeżeli graliśmy w to i pamiętamy, żeby obejrzeć sobie najpierw stare intro, a potem to, co oni z tym zrobili, bo wspomnienia wspomnieniami, ale to porównanie jest interesującym doświadczeniem.
A na koniec jeszcze ten klip Making Of. Mnie na mnie zrobiło to największe wrażenie, jak to jest dużo, bardzo dużo pracy, żeby coś takiego zrobić. Naprawdę niesamowita
liczyłam
sprawa.
Liczyłam na to, że uda mi się złapać któregoś z autorów tego intra, bo chciałam się spytać, z czego zrobili broń, bo tam jest ta znana scena z bronią i tam widziałam jakieś koncept arty i tam takie szkice, ale w końcu z czego oni ją zrobili i na czym się wzorowali, bo aż tak dobrze się nie znam. No ale nie udało nam się wszystkich złapać. Naprawdę byliśmy wszędzie i bez przerwy do tego stopnia, że zostaliśmy przez większość czasu w ogródku i udało nam się porozmawiać z mnóstwem ciekawych osób. Teraz macie
do polecenia. Mieliśmy też jeden wywiad z człowiekiem, który bawi się w ASG. Niekoniecznie jest to Airsoft Gun, nie jest to koniecznie coś związanego bezpośrednio z Pixel Heaven, ale tak, w ramach towarzyszących.
Tak, to był tak częściowo cosplay, a częściowo akcja reklamowa, ale to też jest super ciekawa rozmowa. Zostawiam ją na później. Nie dałam rady wszystkiego naraz. Teraz macie te kilka filmów z wywiadami. Dostaniecie jeszcze właśnie ten ASG. Jeszcze ojca, który przyprowadził dziecko, żeby pokazać, że nie tylko tatuś robi gry. Bo on pracuje w firmie growej i dziecko uważa, że to jest najbardziej naturalna rzecz na świecie, że tatuś robi gry. Więc okazuje się, że takich ludzi jest dużo więcej i dziecko było zachwycone. Mam bardzo fajną, ale przede wszystkim mamy super ciekawą rozmowę właśnie z Tomkiem Marcinkowskim z Muzeum Historii Komputerów, który opowiada, co przywieźli, jakie były problemy z instalacją tego wszystkiego i zapowiada też następną imprezę, na której będzie można spotkać Petra Tyszczenko. Amigowcy wiedzą, o kogo chodzi. Niektórzy chcą go uderzyć, a niektórzy chcą mu uścisnąć dłoń. W każdym razie myślę, że jak obejrzycie, będzie adres i termin i okazja, z jakiej on przyjeżdża do Polski. Mamy super fajną rozmowę z obsługą Pixel Heaven, która naprawdę dokładała wszystkich starań, żeby wszystko szło płynnie, bezproblemowo i faktycznie tak było. Pamiętasz, Antek, nie było żadnych awantur, przepychanek, umówmy się, wszyscy byliśmy
absolutnie
zadowoleni, tak. ale nie było żadnych
pogoda
jakichś
takich zimne
sesji.
Piwo przed wejściem, bardzo podejrzewam, w tym pomagały. Także tak. Szacunek.
No tam
do
piwo zaraz, nie będę mówić marki, ale tam bez przesady z tym, że to piwo od razu było. No i właśnie jeszcze audio mamy, super wywiad, trochę taki, jeszcze trochę muszę nie spędzić czasu z autorami innych gier i z obsługą techniczną jeszcze drugi wywiad i może właśnie z Majkiem. I wszystko dostaniecie, mam nadzieję, już pod koniec tego tygodnia, a w tym tygodniu oglądajcie te filmy, które są, komentujcie, piszcie i dzielcie się wspomnieniami. My jeszcze wrzucimy pod nasz dzisiejszy odcinek kilka linków do najlepszych galerii zdjęć, które zostały zrobione na Pixel Heaven. No śliczne są.
Polecamy i powoli się będziemy żegnać.
Będziemy się żegnać, godzina tak. Już minęła.
Tak, kończymy ten odcinek. Ja się tylko powiem, że oprócz tego, co znajdziecie na tej playliście, którą właśnie dzisiaj utworzyliśmy o Pixel Heaven i tym, co dzisiaj udało nam się wam opowiedzieć w tym odcinku, w zeszłym tygodniu w środę był jeszcze odcinek kanału Gry, gdzie też z Dawidem, który też tam nas wspierał i też miał własne panele, też Kaja opowiadała, ja słuchałem tylko zafascynowany.
On też opowiadał i on był w miejscach, w których nam się już nie udało wejść, tak. Więc bardzo zachęcamy do obejrzenia tego odcinka.
Oboje snuli snuli opowieść o Pixel Heaven, ja słuchałem, wy też posłuchajcie, bo tam też będzie dużo ciekawych rzeczy, których dzisiaj nie było. Także to wszystko razem...
W przyszłym roku już nie odpuścisz, Wojtku. Musisz przyjść w przyszłym roku.
Nie, no w przyszłym roku na pewno, na pewno. Ja musiałem zarabiać na ten kompresor, także...
Czekamy na sponsorów. Trzeba było...
Czekamy na sponsorów. Dobrze. Już się nie płaszczmy przed sponsorami, miejmy swoją godność.
Ja się nie zamierzam płaszczyć przed sponsorem. Sponsor będzie naszym partnerem i zrobimy razem coś ekstra.
Dokładnie tak. Kończmy ten odcinek. Zapraszamy was w przyszłym tygodniu na następne dekompresory. W tym tygodniu odpoczywamy według nowego rytmu dwutygodniowego. Nic już w tym tygodniu niestety nie będzie, ale to da wam czas na to, żeby sobie spokojnie pooglądać to, co mamy do tej pory i komentować, oceniać nas na iTunesach i naciskać łapkę w górę na YouTubie, bo to jest dla nas też bardzo ważne. A dzisiaj dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo, dobrej nocy.
Cześć.